Dzień dobry. Ostatnio zaczęliśmy opowieść o tym, jak potworne represje spadły na naszych rodaków po powstaniu listopadowym. Rosyjskie władze na czele z carem Mikołajem I były absolutnie wściekłe, a wściekłość ta przejawiała się w wielu aspektach. Jej najwyraźniejszą, formalną manifestacją był ustanowiony 26 lutego 1832 roku Statut Organiczny. Co to takiego było? Przy mikrofonie Wojtek Drewniak, pora na program W Drewniakach przez Świat. Statut organiczny był takim odpowiednikiem konstytucji albo, jak kto woli, aktem likwidacji niepodległej Polski w 69 aktach. A żeby być dokładnym, to w 69 artykułach. Zlikwidowano Sejm, Senat i polskie wojsko, a polskie królestwo przestało być oddzielnym państwem. Od tej pory było fragmentem Imperium Rosyjskiego z niewielką autonomią i to też tylko teoretycznie. Skoro byliśmy za sprawą statutu częścią Rosji, to naszym władcą miał być formalnie, tak jest, car. Od tej pory nie tylko miał w tytulaturze król Polski, ale co równie ujmujące, polską koronę przyjmował w trakcie wspólnej koronacji w Moskwie. Warto zresztą wspomnieć, że nie tylko koronę, ale i tron i inne insygnia koronacyjne wywieziono do Rosji. Oczywiście sam car nie dałby rady osobiście sprawować tu władzy, bo raz, że to przekracza możliwości jednej osoby, a dwa, że miał też inne rzeczy do roboty. To też w jego imieniu rządzić miały rady. Rada administracyjna, zarządzana przez namiestnika królestwa oraz Rada Stanu. Zacznijmy od tej pierwszej. To był taki w sumie Sejm, który jednak sam nie za wiele mógł zdziałać. Tak czy inaczej, wydzielono trzy, nazwijmy to, ministerstwa. Sprawiedliwości, przychodów i skarbu oraz spraw wewnętrznych i duchowych. Rada Stanu natomiast teoretycznie opiniować miała budżet i mogła przygotowywać projekty różnych zmian w prawie, ale w 1841 roku ją rozwiązano, uznano za zbędną. Tragikomiczne? To jeszcze nic, bo sam statut organiczny też nie wszedł w pełni w życie, co niby brzmi jak coś dobrego tak długo, jak nie doda się, czemu do tego doszło. Otóż w 1833 roku wprowadzono stan wojenny, który trwał jakieś ćwierć wieku i znosił postanowienia statutu. Nasze tereny, bo już o państwie mówić nie można, znalazły się pod regularną okupacją. Szef armii był namiestnikiem, a najważniejsi urzędnicy to byli oczywiście Rosjanie. Ci Polacy, którzy z jakiegoś powodu chcieli robić karierę w administracji, o wyższych stanowiskach mogli ewentualnie pomarzyć. Z drugiej jednak strony trzeba otwarcie przyznać, większość urzędników na naszych terenach nadal stanowili Polacy. Wielu naszych było również w szeregach policji i innego rodzaju służb, choć i tam możliwość zrobienia kariery była ograniczona. W poprzednim spotkaniu wspomniałem już, że car Mikołaj I przekonał Ojca Świętego do wydania dokumentu, który nie tylko potępiał powstania przeciw carowi, ale też nakazywał naszemu klerowi podległość nowemu władcy. Szybko jednak okazało się, że carska władza jest bardzo cięta nawet na wiernych duchownych. Ojciec Święty miał prawo się zdenerwować, bo na naszych ziemiach car bardzo śmiało sobie z klerem pogrywał. Na najważniejsze stanowiska w kościele nie szło się dostać bez administracyjnej zgody, a zatem urzędnicy mieli duchownych w garści. Oczywiście z wyłączeniem duchownych prawosławnych, bo cerkiew bardzo szybko zaczęto faworyzować. Jakby tego wszystkiego było mało, to nic też nie wskazywało na to, że zaborcy w najbliższym czasie mogą sobie skoczyć do gardeł. Zawsze przy takiej okazji łatwiej jest wyrwać coś dla siebie. Przeciwnie, zaniepokojeni powstaniem listopadowym zaborcy zobowiązali się do wzajemnej pomocy, choćby w formie wymiany informacji między tajnymi służbami, by do takich zrywów już nie dochodziło, a jeśli już dojdzie, to żeby tłumić je w zarodku, wspólnymi siłami. Wielu naszych uznało, że w tej sytuacji nie ma sensu kozaczyć i trzeba pokornie uznać carską władzę. Ale Mikołaj I był potwornie zrażony do Polaków po powstaniu listopadowym. Nie krył tego absolutnie. W 1835 roku tak odparł witającej go polskiej delegacji, która szczerzyła się jak tylko umiała i obiecywała dobre intencje Polaków. Słowa nic nie znaczą. Trzeba czynem dowieść, że wyrzekło się mrzonek o niepodległości i postanowiono wiernie służyć cesarzowi Rosji. Zbudowałem cytadelę i za najmniejsze zaburzenia każę z niej zbombardować i spalić Warszawę i na pewno jej nie odbuduję. Koniec końców Warszawa zburzona nie została. Przynajmniej niecała i nie przez tego okupanta. Ale to już opowieść na inny raz. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak. Do usłyszenia.